Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski, studium Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Panie profesorze, co może powiedzieć dziś Putin w swoim orędziu, jeśli oczywiście do niego dojdzie? Czy w obliczu tych niepowodzeń na froncie ukraińskim ogłosi powszechną mobilizację?
No, trwają spekulacje, rzeczywiście bardzo poważne o tym. Niewątpliwie Putin będzie musiał jakoś wytłumaczyć to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach i generalnie rzecz biorąc zapewne, ponieważ ten przekaz, który płynie z Ukrainy jest dla Rosji i dla jego władzy bardzo niekorzystny, no będzie musiał zaproponować jakieś rozwiązania i niewykluczone, że również nastąpi taka próba czy obiecania pewnej intensyfikacji działań wojennych. Tutaj mobilizacja byłaby pewnie krokiem, który z punktu widzenia wojskowego jakoś tam by pomógł. Natomiast oczywiście problem polega na tym, że to, jak się wydaje, jest bardzo niepopularne w społeczeństwie rosyjskim, które jakby wojnę oczywiście w swojej masie raczej wspiera, natomiast no, dotychczas to było tak, że ona w większości przypadków znacznej części Rosjan po prostu nie dotyczyła, więc oglądali ją w telewizji. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście coś takiego Putin by ogłosił, no to wtedy oczywiście sytuacja się zasadniczo zmienia także dla przeciętnego Rosjanina. Niewykluczone także, że tutaj pojawi się taka narracja, że oto właśnie wojna, która się toczy, to jest taka wojna całego świata z Rosją, czy świata zachodniego z Rosją. Myślę, że to w ten sposób te porażki na froncie będą tłumaczone, że to właściwie cały Zachód się, że tak powiem, przyłączył i tutaj stara się Rosję upokorzyć. A więc, no i zapewne również to, co już słychać od kilku dni w propagandzie rosyjskiej, czyli kwestia trochę straszenia Europy właśnie tym szantażem gazowym, czy szerzej mówiąc energetycznym.
A zima tak, się zbliża.
A zima się zbliża i tutaj no to zaczyna być obserwowane w Europie, że ta propaganda dociera. W wielu miastach się pojawiają już niewielkie na razie, ale jednak pojawiają się demonstracje, gdzie rzeczywiście ten kurs antyrosyjski jest przez tych demonstrantów kwestionowany, więc myślę, że Rosja dalej na tej nucie będzie grała.
Ta wojna musi zostać załatwiona w taki sposób, żeby agresor zapłacił za wyrządzone straty, za wyrządzone szkody, podkreślał w swoim przemówieniu prezydent Polski Andrzej Duda na forum ONZ. No właśnie, czy temat, panie profesorze, reparacji nie jest zastępczym w obliczu galopującej inflacji, podwyżek cen energii? Faktu jest odnośnik do Ukrainy, do Rosji, natomiast ten temat także pojawia się w stosunku do Niemiec.
Znaczy generalnie rzecz biorąc, to jest sytuacja o tyle skomplikowana, że oczywiście pan prezydent ma rację, patrząc na to z takiego moralnego punktu widzenia. To znaczy jest jasne, po pierwsze, że agresor powinien zapłacić za te straty, natomiast no, to będzie oczywiście niezwykle trudne, bo nawet w przypadku Niemiec, które przegrały wojnę w taki jednoznaczny sposób, prawda, doszło do bezwarunkowej kapitulacji. Okupacja całego terytorium Niemiec przecież nastąpiła w 1945 roku. No, wojna Rosji z Ukrainą, ona się tak nie zakończy. No, to wiadomo przecież, że nikt nie będzie Rosji okupował, nie będzie żadnej defilady zwycięstwa w Moskwie, niczego podobnego. Więc tym bardziej trudno sobie wyobrazić, żeby dzisiaj ten temat był w ogóle istotny. To on może się pojawić kiedyś, kiedy rzeczywiście ta wojna się jakoś rozstrzygnie. Więc to jest w jakimś sensie kontekst oczywiście tej naszej sytuacji i tych działań, które podjął PiS w odniesieniu do Niemiec. No bo tutaj jest taka bardzo sprytna pułapka zresztą zostawiona przez Prawo i Sprawiedliwość. No bo jak mówię, z punktu widzenia takiej moralnej słuszności agresor powinien zostać ukarany. No tyle tylko, że problem polega na tym, że w momencie, kiedy my o tym mówimy ponad 70 lat po zakończeniu tego konfliktu, kiedy świat już jest zupełnie inny, no to wydaje się to trochę rzeczywiście taką wrzutką bardziej.
Temat zastępczy, by przykryć te kwestie związane ekonomiczne.
Tak.
Przed wyborami. No właśnie, panie profesorze, to kwestia paląca w ostatnich tygodniach. Kto zyska, kto straci na przesunięciu wyborów samorządowych?
Znaczy generalnie rzecz biorąc, to jest oczywiście sytuacja, która w gruncie rzeczy przesądzi o tym, kto zyska, a kto na tym straci. I tak naprawdę trochę wynik wyborów parlamentarnych. Znaczy tutaj można powiedzieć, że to z punktu widzenia PiS-u jest bardzo korzystny scenariusz, dlatego że jeśli oczywiście wygrają wybory parlamentarne, będą mieli dużą szansę na to, żeby przynajmniej na poziomie sejmików obronić większość tego swojego stanu posiadania. Natomiast jeśli przegrają wybory parlamentarne i stracą władzę, no to oczywiście te funkcje radnych, te funkcje prezydentów, te funkcje wójtów, to może być taka trochę szalupa ratunkowa dla tych posłów, czy dla tych funkcjonariuszy władzy szerzej ujmując, którzy jednak od tej władzy na poziomie państwa zostaną odsunięci. No i w tym sensie jakby to ma sens jakby taki no personalny także. Mhm. Znaczy to jest taki sygnał do swoich, że no w razie czego nie zginiecie, bo jak przepadniecie w wyborach do Sejmu, no to mamy jeszcze przecież radnych miejskich, radnych sejmikowych i tak dalej, i tak dalej. Można budować tutaj taką perspektywę. Natomiast oczywiście ta kolejność, która wynika z konstytucji i terminów kadencji, ona jest dla PiS-u bardzo niekorzystna, no bo to jest tak, że jeżeli wybory są blisko siebie, to często wynik jednych trochę rzutuje na te następne. To parę takich przykładów w historii Polski się zdarzyło, chociaż akurat niekoniecznie z wyborami samorządowymi, ale tutaj no, obawa jest jasna. Na pewno w tych wyborach będą takie prestiżowe zwycięstwa opozycji. Być może odbije kilka sejmików. Być może potwierdzi swoją supremację w wielkich miastach. I to będzie taki sygnał, że PiS słabnie. I to może być bardzo niebezpieczne w kontekście wyborów parlamentarnych, które się odbędą, nie wiem, odbyłyby się za 4 tygodnie, za 5 tygodni i tak dalej. Więc dlatego próbuje się te wybory rozdzielić.
No właśnie, a czy Zjednoczona Prawica poszłaby na skrócenie kadencji o kilka miesięcy?
Nie sądzę, dlatego że jeżeli trzeba zmienić coś, jeśli chodzi o długość kadencji, to tak naprawdę lepiej ją wydłużyć niż skracać z punktu widzenia tych osób, które tą władzę sprawują po prostu. Tak? To znaczy ten mandat, im obiecano, że ten mandat jest 5-letni, więc skracanie tego na przykład do 4,5 roku, no to byłoby pewnym naruszeniem tutaj tych reguł. Natomiast ten sam problem z punktu widzenia takiego, można powiedzieć, konstytucyjnego i organizacyjnego, on jest mocno naciągany. To znaczy tutaj nie ma żadnych, moim zdaniem, sensownych argumentów, które miałyby uzasadnić tą tezę, że tych wyborów nie da się zrobić. No, jak mówię, my mamy szereg przykładów, gdzie się te kadencje nam nakładały, były wybory bardzo blisko siebie. I
mam cytat. Przy organizowaniu obu głosowań niemal równolegle na pewno pojawi się dużo zagrożeń związanych z finansowaniem i przebieganiem kampanii. Pani, to przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, który tak twierdzi.
A czy takie zagrożenia się pojawią, tylko to właśnie rolą Państwowej Komisji Wyborczej jest sobie z tym poradzić. Poza tym myśmy już mieli taką sytuację, przypominam choćby rok 2005, gdzie myśmy mieli 3 głosowania praktycznie w odstępie 2 tygodni. I jakoś wszystko przebiegło w miarę normalnie. Nikt nigdy jakby tych wyników tamtych wyborów przecież nie kwestionował. A więc to się da zrobić. Natomiast oczywiście jest to trudniejsze. Jest to pewne wyzwanie organizacyjne. Jest to także pewne wyzwanie, jeśli chodzi o również finansowanie kampanii, z czym my też mamy problem w ostatnich latach, bo te mechanizmy finansowania są dość zagmatwane i niejasne. No ale jakby to po to właśnie mamy Państwową Komisję Wyborczą i to od niej powinniśmy wymagać rozwiązywania tych problemów, a nie przekładania wyborów, no tak trochę właśnie bardziej z przyczyn politycznych moim zdaniem niż organizacyjnych.
Puentując, rządzący nie są przygotowani do tych wyborów?
Nie, to znaczy oni są przygotowani, tylko że oni uznają, że ważniejsze są wybory parlamentarne. Zresztą słusznie, prawda? Bo to przesądza o tym, kto tą władzę w Polsce będzie sprawował przez kolejne lata. I to jest ta bitwa, na której chcą się skupić. I w tym momencie jakby rozpraszanie potencjału, środków, pieniędzy, także jeszcze na wybory samorządowe, no nie jest dobrym pomysłem. To sobie wszyscy zdają sprawę, że te wybory parlamentarne będą najważniejszymi wyborami najprawdopodobniej po 90 roku. To będzie rzeczywiście taki wybór, który przesądzi losy Polski nie na 4 lata, tylko na dekady. I obie strony mają tego świadomość. I stąd jakby no, taka walka chęć, żeby skupić się tylko na tym, bo to jest rzeczywiście walka o wszystko.
Czy w najbliższym czasie dojdzie do rekonstrukcji rządu?
To jest możliwe, bo w momencie, kiedy będzie narastało niezadowolenie społeczne, a tego zdaje się, to Właściwie to już widzimy, a myślę, że ten proces będzie się pogłębiał, im bliżej będzie zimy.
Mamy Tekę, wiceministra rolnictwa, tu jest akurat zamiana.
No tak, ale to nie jest, powiedzmy, rzecz drobna. Natomiast no, w takiej sytuacji, kiedy te nastroje się pogarszają, to jest znany sposób radzenia sobie
i kto straci głowę?
No tutaj takich możliwych kombinacji jest kilka, to taka rekonstrukcja rządu może być bardzo poważna, bo ja bym wcale nie wykluczał, że ona obejmie także osobę premiera, że na przykład na kilka miesięcy przed wyborami.
Dużo się o tym mówi ostatnimi czasy, że traci.
Tak jest, usłyszymy taki przekaz, że oto premier Morawiecki sobie nie poradził, a więc mamy nowe otwarcie, nowego premiera, nowych ministrów, którzy gwarantują to, że lepiej będziemy te problemy rozwiązywać. I to jest taki ruch też jakby na rok wyborczy. No to w jakimś sensie może zostać zrobione w ten sposób. Można sobie wyobrazić scenariusz również i taki, że premier zostaje, natomiast rzeczywiście dochodzi do głębokiej rekonstrukcji rządu, gdzie wskazuje się no, na zasadzie trochę kozłów ofiarnych tych, którzy generalnie zawinili. Tak? Czyli tutaj można wskazać, nie wiem, na ministra klimatu na przykład, prawda? Że tutaj pani minister coś zrobiła nie pani tak. I tak dalej. Tak? Tu możemy sobie tą listę w gruncie rzeczy dowolnie kształtować i wtedy oczywiście oni poniosą polityczną odpowiedzialność i wizerunkową także za te wszystkie trudności, które mamy.
A gdzie w tym wszystkim będzie prezes Telewizji Polskiej, były prezes Jacek Kurski?
No ja myślę, że
wczoraj
dla niego
z rozgłości mówiło o tece ministra cyfryzacji.
Być może tak na kilka miesięcy się
może
wydarzy.
Premiera.
Natomiast ja myślę, że tutaj jego potencjał związany przede wszystkim z kampaniami wyborczymi i doświadczeniem w tym zakresie będzie wykorzystywany. Myślę, że niezależnie od tego, jaką funkcję formalnie będzie on pełnił w strukturze władzy, to jego takim najważniejszym zadaniem politycznym będzie wygranie tych wyborów dla Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że tak naprawdę to będzie główne zadanie, jakie stanie przed właśnie odwołanym prezesem telewizji.
To jakie zadanie stoi przed opozycją? Spójrzmy na drugą stronę. Czy wczorajsze spotkanie opozycji wskazuje, że liderzy tych partii są gotowi na jakikolwiek kompromis?
Myślę, że w pewnym zakresie tak. Natomiast to jest jeszcze trochę chyba za wcześnie, to znaczy ciągle jeszcze trwa taka przepychanka dotycząca tego, żeby w momencie, kiedy przyjdzie czas na takie zasadnicze decyzje, być w jak najlepszej pozycji względem konkurentów po tej opozycyjnej stronie. Myślę, że to, co na pewno się wydarzy i to myślę stosunkowo szybko, to ten pakt synacki. Ja myślę, że tutaj opozycja jest raczej przekonana do tego, że to trzeba zrobić, bo to było skuteczne.
Może wytłumaczmy, panie profesorze, że
no chodzi o to po prostu, że ponieważ Senat wybieramy w okręgach jednomandatowych, a więc chodzi o to, żeby opozycja zgłosiła w każdym okręgu jednego i tylko jednego kandydata, żeby ci kandydaci nie konkurowali ze sobą właśnie w wyborach do Senatu, tylko skupiali głosy. To się okazało skuteczne w 2019 roku i to, myślę, się stanie w pierwszej kolejności. Natomiast no, tutaj partie polityczne na razie jakby budują swoją odrębność. Natomiast ja myślę, że tutaj liderzy w jakimś sensie czekają trochę na ruch PiS-u dotyczący ordynacji wyborczej. Gdyby się okazało, że ta ordynacja zostanie zmieniona w takim kierunku, że będziemy mieli na przykład 100 okręgów, a więc małych okręgów, co bardzo utrudni warunki rywalizacji małym partiom, no to w tym momencie liderzy opozycji będą mieli znakomity pretekst, aby wytłumaczyć swoim wyborcom właśnie utworzenie takiej jednej listy. Powiedzą, różnimy się, mamy świadomość tych różnic, ale musimy tak zrobić, bo PiS zmienił ordynację wyborczą przeciwko nam. A więc musimy się przed tym bronić i musimy pójść jako jeden.
No ale nie z Konfederatami blok. Chyba.
Chyba nie, natomiast
gdzie oni się przykleją do Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że im będzie najtrudniej, dlatego że trudno sobie wyobrazić jakiś jeden blok właśnie PiS-u i Konfederacji, a właśnie taka ordynacja może być dla Konfederacji zgubna, bo tutaj przy 100 okręgach to będzie tak, że nawet kilkuprocentowe poparcie, mało tego, nawet gdzieś tam poparcie w granicach 10-15%, jeżeli te głosy się niekorzystnie rozłożą, to może nie przynieść mandatu. I dlatego te małe partie będą po prostu dążyły do tego, żeby się jakoś zblokować, a tutaj za bardzo jakiegoś takiego miejsca dla konfederatów nie widać.
Kto ewentualnie mógłby zostać z tej strony premierem?
O, ja myślę, że tutaj akurat
za wcześnie.
To po pierwsze jest za wcześnie, a
Ale tym... już się pojawiają, myślę, że właśnie w kontekście tego, że to są tak ważne wybory, już się pojawiają nazwiska, czy to będzie Donald Tusk, czy jednak Rafał Trzaskowski, czy największej partii, czyli PO, tak?
Czy my tu mamy kłopoty bogactwa po stronie opozycji? Ja myślę, że tutaj osób, które mają ambicje zostania premierem, jest spokojnie na kilka rządów.
No tak, ale według badań szef właśnie Platformy Obywatelskiej Donald Tusk jest uznawany za lidera opozycji.
To tutaj jest
bezprecedensowo widzimy.
Ja myślę, że w pierwszej fazie to rzeczywiście będzie tak, czy Donald Tusk będzie premierem, jeśli opozycja wygra wybory na całą kadencję, to jest jakby inna sprawa. Ale myślę, że w tym pierwszym momencie rzeczywiście to może być kandydat najsilniejszy i najpoważniejszy. Zresztą on sam o tym mówi, że jego ambicje właśnie jakby no, sięgają powrotu do tej władzy wykonawczej, realnej, nie tylko zasiadania w Sejmie. Natomiast oczywiście jak to się potoczy, to jest sprawa otwarta, jak się potoczy kampania przede wszystkim, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ten elektorat negatywny Donalda Tuska, on także jest i on również ma tego świadomość, a więc tutaj będzie kwestia być może właśnie pewnej kalkulacji, aby no, można powiedzieć, nie odstraszać tych wyborców, którzy może PiS-u nie lubią, ale nie lubią także Donalda Tuska, więc jak mówię, to jeszcze wiele miesięcy przed nami. W tej chwili takie spekulacje to są absolutnie przedwczesne.
Ale podpytam jeszcze o spekulacje, czy może szykować sobie jakąś posadę. Jednak jako szef Komisji Europejskiej, niemieccy politycy mają ponad dyskutować nad tym, żeby Donald Tusk mógłby zostać nowym szefem.
Znaczy tu jest problem
tego... Czy zostawiłby po raz kolejny Polskę?
To znaczy sytuacja jest taka, że... Takie decyzje będą mogły zapaść dopiero po wyborach w 2024 roku, bo wtedy te wybory w maju, czerwcu, no w maju zapewne, pod koniec maja odbędą się eurowybory, a decyzja w sprawie nowej komisji zapadnie pod koniec 2024 roku. To jest w dzisiejszych czasach, to są wieki. To naprawdę życie polityczne toczy się w takim tempie, że dwa lata wcześniej to absolutnie nic w tym zakresie nie można jakby prognozować, aby tego typu spekulacje miały sens. Pamiętamy w roku 2019, gdzie mieliśmy całą listę kandydatów na przewodniczących Komisji Europejskiej, którzy nawet debatę sobie urządzili w Parlamencie Europejskim, odpowiadali na szczegółowe pytania. Żadna z tych osób nie objęła tego urzędu, mimo że to rzeczywiście było kilka tygodni przed decyzją. Także dwa lata to jest absolutnie, możemy spekulować dowolnie, ale to jest równie pewne, jakbyśmy chcieli określić, jaka gdzieś pod koniec 2024 roku będzie któregoś dnia prognoza pogody. To jest niemożliwe.
Prognoza pogody mamy taką, a nie inną. Jakie znane nazwiska pojawią się dziś na 5. Kongresie Politologicznym na Uniwersytecie Wrocławskim? Pomimo pogody myślę, że dopiszę gremium osób, które odwiedzą wrocławską uczelnię.
No, generalnie rzecz biorąc, to rzeczywiście na 3 dni Wrocław będzie taką stolicą polskiej politologii. Dzisiaj rozpoczynamy 5. kongres, zresztą opóźniony o rok. No właściwie spotykamy się w ten sposób, że będą przedstawiciele dokładnie wszystkich ośrodków, które na tej mapie naukowej naszej dyscypliny się znajdują. Zaczynamy od takiej debaty o godzinie 12 na temat właśnie demokracji. No i tutaj mamy tutaj gości z Niemiec, pana profesora Deckera, pana profesora Karolewskiego z Uniwersytetu w Lipsku. Zapowiedział swój przyjazd były rzecznik praw obywatelskich, pan profesor Adam Bodnar. Będzie także pani profesor Stępińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i pani profesor Marczewska Rytko z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. No, a później bardzo, można powiedzieć, bogaty program. Mamy ponad 100 różnych paneli, ponad 500 referatów będzie wygłoszonych, także można powiedzieć, że takie małe święto naszej dyscypliny rzeczywiście dzisiaj się we Wrocławiu rozpoczyna.
Dziś stolica politologii Wrocław.
Tak jest.
Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo, on był dziś naszym gościem.
Dziękuję bardzo.